Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Akademii Tulimy Mamy. Dzisiaj mam szansę rozmawiać z Joanną Lanz. Cześć Joanna.
Cześć, witam.
Joanno, niedawno przeprowadziłaś się do nas z Australii. To bardzo odległy kraj. Czy praktyki okołopołożnicze również są tak odległe od tych naszych? Możesz krótko opowiedzieć o tych różnicach?
Myślę, że zarówno są odległe, jak i są zbliżone. Tak, nie wiem, nie mogę za bardzo powiedzieć, czy aż tak odległe. Znaczy, zdecydowanie na pewno kobieta jest większym centrum zainteresowania niż tutaj w Polsce. Wydaje mi się też, że ma więcej praw, ma wybór, ma chociażby wybór właśnie co do szpitala, co do domu narodzin, czy no oczywiście, czy chce też poród domowy, czy nie. Ma także prawo wybrać lekarza, ginekologa, czy też może mieć ciążę prowadzoną przez lekarza rodzinnego, albo po prostu być tak jakby w programie, to się nazywa CMP, czyli Community Midwifery Program, czyli tylko i wyłącznie przez położne w szpitalu.
I takie
Więc
prowadzenie ciąży przez położne jest często praktykowane?
to jest chyba najczęściej praktykowane. No i to wtedy też jest tak jakby taka kontynuacja tego programu, tak? Bo znaczy tak, kobieta sobie to też tak trochę inaczej wyobraża, bo ja wiem, jak ja miałam. Oni tak jakby to promują, że to jest kontynuacja po prostu opieki poprzez tą samą położną. No tu jednak jest trochę zbieżność tego wszystkiego, bo to nie jest jedna położna. Położnych jest wiele. No i też jeżeli się idzie do tego szpitala, więc za każdym razem, za każdą wizytą tak naprawdę jest inna położna, rzadko kiedy się trafia ta sama. No i jak wiadomo, to ma swoje plusy i minusy, bo no fajnie poznać też te wszystkie położne w szpitalu, bo wtedy, jeżeli po prostu jakaś będzie w czasie naszego porodu, no to przynajmniej mamy już z nią jakąś relację. No ale nie ukrywam, że no jednak jest fajnie mieć tą jedną ciągłość, jedną położną, która po prostu zna całą naszą historię. No wszystko o nas wie i już mamy jakąś tam relację z nią, prawda?
Czyli takie położnictwo bardziej położnych, tak? Czyli że te położne są tak trochę bardziej włączone w tą opiekę, sprawują taką główną opiekę nad kobietą.
Tak, główną opiekę,
Dobra, a
główną
powiedz.
opiekę. No ewentualnie, jeżeli wyskakują jakieś właśnie komplikacje czy coś, no to wtedy zawsze jest ten wgląd tego lekarza też, tak? No i oczywiście, no i przy porodzie, nie? Tak samo, no lekarz przychodzi na tę samą końcówkę tego porodu, tak? Na poród.
Ewentualnie jak są komplikacje jakieś. Dobra, a posłuchaj, odnośnie cesarskiego cięcia, bo to taki temat, który mnie ostatnio bardzo interesuje, i nie tylko mnie. W Australii już od dłuższego czasu kobieta też jest właśnie w tym centrum opieki, jeśli
Tak.
chodzi o cesarskie cięcie. No w Polsce dopiero ten
Tak.
temat zaczyna gdzieś tam się przebijać bardzo malutkimi kroczkami. Opowiedz więcej troszkę o tym cesarskim cięciu w Australii. Jak wyglądają procedury, jak wygląda organizacja od strony szpitala, no i co kobiety w tym cesarskim cięciu takiego fajnego mogą mieć?
To znaczy tak, powiem, że ten temat też nadal jeszcze rozwija się małymi kroczkami. Mówię tutaj o tym Maternal Assisted Delivery, to jest takie stwierdzenie. To właśnie jest, kiedy matka ma możliwość tak jakby sięgnięcia własnymi rękoma po swoje dziecko. Więc to jest coś pięknego, to jest szczególnie dla kobiet, które, no nie wiem, albo nie chcą mieć tego cesarskiego, albo to po prostu wszystko tak jakoś wynikło, że no nie mogą inaczej, więc daje im to tak jakby też no takie poczucie, że rodzą, tak? Bo często jeżeli, no nie ukrywam, ale często jeżeli kobieta rodzi, ma cesarskie cięcie nie z własnej woli, no to zawsze, może nie zawsze, ale czuje się tak jakby, że jej ciało ją zawiodło, tak? Więc tu jest po prostu tak jakby dać jej tą świadomość, że ona może sama. Oczywiście wszystko jest pod kontrolą lekarza. No wiadomo, wszystko musi być zrobione sterylnie. Jest naprawdę niewiele szpitali w Australii, które w ogóle na tego typu poród się zgodzą. W Polsce nie wiem, czy w ogóle jest jakiś.
Jest Jeszcze nie słyszałam. Dopiero wprowadzają możliwość obecności osoby towarzyszącej.
Tak, ale to tam no. Obecność osoby to już jest na porządku dziennym. Nie? Mhm. Chyba, że to jest po prostu totalne emergency, czyli no wiadomo, już ratują życie czy dziecka, czy kobiety, no to wtedy absolutnie nie. Ale jeżeli cesarskie cięcie jest planowane, zaplanowane wcześniej, to ta osoba towarzysząca jest zawsze. To jest w ogóle bez dwóch zdań. Mhm. Więc tutaj wiem, że to dopiero wchodzi. Nie mówiąc właśnie o tym porodzie, gdzie kobieta będzie mogła sięgnąć po dziecko własnymi rękoma, nie? To pewnie jesteśmy jeszcze daleko w tyle. Mhm. Ale to jest właśnie coś pięknego, nie? I po prostu znam takie mamy, które właśnie tak rodziły, więc dla nich to było po prostu niesamowite przeżycie. Coś wspaniałego i coś, co na pewno zapamiętają na zawsze, prawda?
Mm-hmm. A kontakt skóra do skóry z dzieckiem w razie cesarskiego cięcia?
Kontakt skóra do skóry jest zawsze też. No chyba, że wiadomo, jest właśnie ta akcja ratowania życia, no to wtedy ta osoba towarzysząca, no najczęściej ojciec, przejmuje tą rolę przez te kilka godzin czy kilka minut, zależy jak to wszystko długo trwa, ale kontakt skóra do skóry jest oferowany no od razu, że tak powiem. No to jest właśnie, tu mnie bardzo zaskoczyło, że no nie ma niestety tak i w ogóle nawet jak towarzyszyłam przy porodzie tutaj w Polsce, to w myślach miałam gdzieś, że cieszyłam się, że rodziłam w Australii.
Mhm. No tak, no bo to znowuż jest taki temat, który też dopiero w Polsce zaczyna gdzieś tam bardzo pomalutku się przebijać. No my o nim bardzo, bardzo dużo mówimy, o tym, że ten kontakt skóra do skóry po cesarskim cięciu jest możliwy, ale jeszcze troszkę musi minąć czasu, zanim polskie porodówki
jest
to załapią.
Jest zalecany, nawet niemożliwy, mhm. Nie? Jest zalecany, więc ja nie wiem właśnie do czego to prowadzi, że po prostu tutaj tak jakby to jest nie, w ogóle nie praktykowane.
Tak, dokładnie. Bardzo dużo ma. Bardzo dużo ma właśnie korzystnych rzeczy, tak? Takie kontakt skóra do skóry przy cesarskim cięciu również. Dobrze, może porozmawiajmy teraz troszkę o łożysku i o postępowaniu z łożyskiem podczas porodu w Australii. Do czego kobieta ma prawo i czego może oczekiwać?
Przede wszystkim kobietę pyta się, co chce zrobić z łożyskiem po porodzie. To jest w ogóle pytanie zawsze w karcie porodowej. Więc no różne są możliwości. Kobieta może wziąć łożysko do domu. Wydaje mi się, że to jest najczęstsza opcja dla takich kobiet bardziej już może świadomych, jakie łożysko ma, no wiadomo, właściwości. Więc często kobiety biorą do domu z myślą taką, że może, nie wiem, zakopią gdzieś w ziemi, posadzą na tym drzewo, bo to jest też takie, w różnych krajach też się praktykuje takie rytuały, więc wydaje mi się, że to też jest dużo, jeżeli chodzi o najróżniejsze kultury, ludzie, którzy żyją w Australii. Ja na przykład, jak rodziłam swoje dzieci, nie miałam w ogóle pojęcia o łożysku, w ogóle, znaczy wiedziałam, co to jest, ale tylko na tym się kończyło, więc no ja tak jakby zezwoliłam na moje łożysko na użytek szpitala, tak? Mhm. W ogóle tutaj się nie mogę zgodzić z pojęciem tym, że łożysko jest traktowane jako odpad medyczny. W ogóle to słowo odpad medyczny, to aż się włos dla mnie jeży na głowie. Mhm. No ale tak niestety jest. Oprócz tego, no jeżeli też kobieta na przykład ma dulę, albo no wiadomo, jest w ogóle bardzo fajna książka, teraz kurczę zapomniałam tytuł, Placenta jako czakra, znajdę tą książkę, jeszcze jej nie zaczęłam czytać, ale słyszałam, że podobno jest rewelacyjna właśnie wszystko na temat łożyska, jak ono jest w ogóle istotne, jak ważne, jak znajdę, to wyślę ci zdjęcie albo żebyś miała chociaż wgląd.
No i dopiszemy na pewno do artykułu i w linku dopiszemy, jeśli ktoś będzie miał ochotę sobie przeczytać, to będzie miał możliwość.
To tytuł jest chyba, czekaj, Placenta, the Forgotten Chakra, coś w tym stylu, czyli taka zapomniana właśnie ta szakra, nie? Więc wydaje mi się, że książka jest bardzo, no bardzo fajna do przeczytania, także też się mogę doczekać, ale Na razie mam pełno książek na półkach i po prostu każda czeka na swoją kolejność.
O, znam, to znam.
Łożysko, no to wiadomo, jeżeli kobieta jest świadoma na temat łożyska, no to często można kapsułkowanie jest dość popularną metodą w Australii, zwłaszcza jeżeli kobieta też ma dulę, dużo dul zajmuje się właśnie kapsułkowaniem łożyska. No w internecie, jak próbowałam się czegokolwiek dowiedzieć, no to nie ma za dużo informacji na ten temat, poza tym, że to jest w ogóle nieodpowiedzialne i szkodliwe. Ale no i takie badania, jeżeli są, no to nie podejrzewam, że będą ujawnione. Ale kobiety, rozmawiając z kobietami, które właśnie miały tabletki i ze swoim łożyskiem, wiele razy się słyszy, że mają więcej energii, nie są po prostu, wiadomo, no wiadomo, na, jak się urodzi, no to jesteś na takim haju, tak? No ale potem te hormony opadają, no i przychodzi taka nostalgia i wiadomo, łzy i płacz, więc wiele kobiet właśnie mówiło, że nie miały czegoś takiego, nie miały tych baby bluesów. Tak?
No nie, no bo to tak opowiadasz o tym i to mnie bardzo przypomina sytuację, jak jest w Czeskiej Republice, bo tutaj też właśnie i kapsułkowanie łożyska i właśnie takie, no taka myśl, że łożysko należy do kobiety i kobieta decyduje, co z nim zrobić, to też tu jest obecne. No i mam nadzieję, że w Polsce też, też w końcu dojdziemy do takiego etapu.
W ogóle kurs, jaki robiłam, jeden kurs robiłam Embody Birth i tam właśnie było też tak fajnie to wytłumaczone właśnie to łożysko, że kapsułkowanie czy zjadanie. No my w końcu jesteśmy ssakami, tak? A co robią ssaki ze swoim łożyskiem? Ja mieszkałam przez 5 lat na australijskiej wsi i było pełno właśnie owiec, które rodziły swoje małe, po czym zjadają to łożysko, tak? Więc
dokładnie.
No, jakiś sens tego jest. Wydaje mi się, że to jest wytłumaczalne. No może niekoniecznie jeść, no wiadomo, jak kobieta chce, nie? Ja na przykład nie wiem, czy odważyłabym się zjeść surowe łożysko. Są takie kobiety, które też kawałki łożyska wkładają sobie do, na podniebienie i to podobno się roztapia. Nie wiem, nie próbowałam. Ale kapsułkowanie, no to jest, wydaje mi się, że w miarę okej, okay, tak? Więc no to wiem tylko, że kobiety właśnie mówiły, że mają dużo więcej energii, te baby bluesy są, albo ich nie ma, albo są zdecydowanie takie do opanowania. Mleko, pokarm jest, też nie ma problemu z mlekiem. Więc no i to wiadomo, tego się nie bierze do końca, tylko na te pierwsze miesiące, tak, na ten rok.
Dobra.
Z połowu 6 czy 8 tygodni.
A powiedz mi, co najbardziej cię zdziwiło po zamieszkaniu w Polsce i podczas pierwszych towarzyszeń, jak przy porodzie?
Oj, dużo mnie zdziwiło. Tutaj to bym chyba już mogła książkę napisać. No powiem tak, bardzo mnie zdziwiło przedmiotowe traktowanie kobiety w szpitalu. W ogóle nawet bezosobowe odnoszenie się do niej, tak? Na przykład pamiętam, jak gdzieś lekarz był na obchodzie, wchodzi do sali porodowej i do innych lekarzy mówi, tu mamy ciśnienie albo tu mamy cukrzycę, a przede wszystkim tu mamy kobietę, tak? Tu mamy
dokładnie
kobietę, która? Więc dla mnie to był w ogóle szok i no po prostu nie wierzyłam, że w ogóle coś takiego może się dziać. No na przykład nie uwzględnienie w ogóle planu porodu. Nawet nie spojrzenia na to, tak? Pamiętam, jak gdzieś siedziałyśmy z moją rodzącą i przygotowywałyśmy plan porodu. Nikt nawet na to nie zerknął, nikt się nawet nie zapytał. I tak naprawdę rzeczy z planu porodowego w ogóle nie zostały uwzględnione. W ogóle. Więc no to bardzo też takie dołujące. Na przykład sam fakt, że podczas w ogóle porodu nie ma zachowanej ciszy, nie ma zachowanego, nie wiem, może ja mówię po prostu z własnego teraz doświadczenia, tak? Bo właśnie no, ja miałam akurat takie doświadczenie, ale na przykład kobieta rodzi, a w momencie na salę porodową otwierają się drzwi, wchodzi pielęgniarka, wchodzi lekarz pediatra, wchodzi ginekolog, wchodzi ktoś jeszcze. W ogóle nie, tak jakby nie zostało uszanowane to, że kobieta przecież rodzi w tym momencie dziecko, że ona potrzebuje skupienia, ciszy. Nie sto pytań do.
I pewnie prawdopodobnie też nawet nie zostało zapukane wcześniej do drzwi.
Nie.
Tak,
nie.
Bo to też to właśnie ja kuleje w Polsce.
No naprawdę nie wierzyłam oczom. Ja w ogóle mówię, Boże, gdzie ja jestem? I powiem ci, że też jako dula dużo mnie to nauczyło, bo ja na przykład w tym momencie ja byłam tak zszokowana takim zachowaniem, że ja zapomniałam nawet swojego języka. Rozumiesz? Ja się nie odezwałam. Mnie aż to wręcz tak zablokowało ta sytuacja, że ja nie wiedziałam, co mam zrobić. I dopiero, wiesz, później analizując to wszystko, mówię, Boże, ja przecież ja się powinnam odezwać, w ogóle coś powiedzieć, że to tak nie powinno. No bardzo, bardzo takie właśnie przedmiotowe. No po prostu lekarz, ja mam takie wrażenie, lekarz nasz pan i kobieta nie jest traktowana jako kobieta, człowiek rodząca, tylko jako pacjentka.
Czyli właśnie takie podmiotowe traktowanie. Tak. No to niestety bardzo często się dalej zdarza w Polsce i raczej no na palcach jednej ręki można wymienić miejsca, gdzie jednak ta kobieta jest traktowana jako podmiot, a nie przedmiot.
Tak, no na przykład kolejną sytuacją jest no, fakt, że kobieta, nie wiem czy tak jest we wszystkich szpitalach, ale tutaj w moich dookoła, kobieta leży na łóżku, tak, na plecach, nie ma możliwości, ma możliwość chodzenia, wiadomo, kołysania się na piłce przed, ale już na sam moment porodu, na drugą fazę porodu leży. Nie ma innej opcji. Może leżeć ewentualnie na boku, ale leży. Gdzie na przykład właśnie w Australii, pamiętam jak ja rodziłam, wręcz położne mnie zachęcały do zmiany pozycji, do obrócenia się wertykalnie, do nawet na czworakach. Ja pamiętam mojego pierwszego syna rodziłam na czworakach, więc dla mnie to w ogóle była nowość, że one wręcz mnie tak zachęcały do tego. I, no, i na przykład porównuję teraz wszystkie moje porody, no to ten poród był najlepszy, tak? Skoro ja byłam wertykalnie... No, wiesz, co chodzi.
Tak, tak, tak.
Także tam nawet same zachęcają wręcz, nie? Mówią, a niech pani spróbuje tak, spróbuj tak, tak ci będzie łatwiej, tak szybciej wyjdzie i tłumaczą na przykład dlaczego. A no tutaj się z tym nie spotkałam. Nie spotkałam się z kontaktem skóra do skóry, gdzie to było w naszym planie porodu. Po prostu dziecko było no tak jakby przyłożone do policzka na 5 sekund chyba, nawet nie. Po czym zabrane, zbadane, opatulone i dopiero dodane matce. Nie spotkałam się na przykład z breast crawl, co w Australii w ogóle to jest na porządku dziennym, czyli jak dziecko samo szuka piersi, tak?
Pełza po brzuchu, nie? W kontakcie skóra do skóry i szuka piersi.
Tak, kładą na brzuch i po prostu no, dają czas, przykrywają kucykiem i to dziecko samo znajduje drogę. To jest w ogóle coś pięknego do zaobserwowania. I ten kontakt skóra do skóry, no to jest naprawdę minimum godziny. Ja pamiętam, ja miałam ze wszystkimi moimi dziećmi 2,5. Wszystko inne czekało, tak? Wszystkie mierzenia, badania czekało. Pępowina, teraz może nie pamiętam dokładnie, ale tutaj też jest dość szybko odcinana. Niby wszystko jest w teorii jasne, tak? Że należy poczekać, bo to jest wtedy największy, no dla dziecka najlepsze, ale tak naprawdę w praktyce nie wiem, wszystko jest inaczej. Więc tak samo pępowina też była chwila, moment. Więc no nie wiem, dużo rzeczy do przepracowania. No i tak jak właśnie później analizowałam to wszystko, mówię, Boże, ja się cieszę, że ja nie rodziłam tutaj. Przykre to powiedzieć, tak?
Przykre, to jest przykre i rozumiem cię doskonale, no bo też mam podobne doświadczenia. Dobrze, Asiu, powiedz mi, jakbyś miała zmienić w polskim położnictwie jedną rzecz, taką jedną najważniejszą według ciebie rzecz, to co byś zmieniła i czy myślisz, że jest możliwość w ogóle to zmienić?
Jedną rzecz.
Jedną rzecz.
To chyba się nie zmieszczę w tym pytaniu.
No spróbuj.
Jedną rzecz. Teraz mi ale zadałaś. Jedną rzecz myślę, że zmieniłabym chyba nastawienie właśnie Właśnie. Nie, wiem. Zmieniłabym nastawienie położnych i lekarzy do porodu domowego, jeżeli występują jakiekolwiek komplikacje.
To
I
znaczy?
przyjęcie ich po prostu z otwartymi
Aha.
rękoma na oddział, tak? Jeżeli
Czyli ci
to
chodzi o to, że w
wydaje mi
momencie, jak jest poród domowy, coś się dzieje, jest potrzebny transfer i żeby te kobiety były do szpitala przyjmowane z otwartymi ramionami.
tak, żeby były po prostu przyjęte, żeby nie było komentarzy w stylu jesteście, nie wiem, nieodpowiedzialne, żeby nie było komentarzy w stylu do położnych domowych, tak, rodzinnych, że są nieodpowiedzialne. Wydaje mi się, że to jest w ogóle nie na miejscu. Każdy ma
Zdecydowanie.
prawo wyboru do porodu, jaki chce, i jeżeli jest ten poród dostępny, domowy, dlaczego z niego nie skorzystać? Tak samo lekarze, którzy słyszałam, że jest bardzo ciężko umówić się w ogóle na wizytę dla noworodka po porodzie domowym. Dlaczego?
No,
Właśnie
zależy
wydaje
od
mi się.
regionu. Bardzo zależy od regionu, bo są regiony, gdzie te porody domowe, no zdecydowanie. No jest ich więcej, są lekarze trochę bardziej świadomi i się da radę znaleźć tych lekarzy. No, są regiony, gdzie jest tym bardzo biednie.
Tak,
No.
tak.
No i ma.
Więc to jest, no takie słabe, nie? Bardzo słabe, no bo z jakiej racji, skoro no, to są lekarze i, no, i wymaga opieki medycznej taka sytuacja, no to takie komentarze typu jesteś nieodpowiedzialna są zupełnie zbędne, tak? Bo to kobiecie tylko jeszcze pozostawia traumę, a
Nie
nie jakąś
pomaga.
tam pomoc, tak? I niechęć, tak?
Dokładnie.
No, także wydaje mi się, że to byłoby główną zmianą.
Myślisz, że ta zmiana się kiedyś zadzieje? Myślisz, że
Myślę,
to
że
jest
się
możliwe?
zadzieje. Myślę, że się zadzieje. Myślę, że dużo się dzieje w tym o. No. Jezus, słów mi brakuje, przepraszam.
Nie szkodzi.
W tym systemie okołoporodowym wydaje mi się, że jest bardzo dużo młodych położnych, które bardzo się edukują, czytają mnóstwo badań naukowych właśnie na temat, no, na przykład na temat właśnie porodu domowego, tak, że jest on bezpieczny, nawet bezpieczniejszy niż szpitalny. I edukują się, robią najróżniejsze warsztaty, szkolenia dla kolejnych. Myślę, że może nie od razu, wiadomo, to ta zmiana nie będzie szybka, ale wydaje mi się, że będą takie zmiany. Myślę, że też
Super.
muszą się trafić lekarze przede wszystkim, którzy chcą te zmiany, bo też dużo, wydaje mi się, od nich zależy.
Super, też mam nadzieję, że te zmiany przyjdą. Chciałabym, żeby szły trochę szybciej niż
Wiem, ja
idą,
również.
ale chyba no, niestety na to nie mamy wpływu. Ponoć, żeby wprowadzić jakąkolwiek zmianę, potrzebne jest 7 lat aż. Także.
Wiem, w Polsce też jest ogromna papierologia, te wszystkie procedury, te wszystkie
Tak.
zgody. Wydaje mi się tak, że to zajmuje lata. No właśnie to jest też kolejna rzecz, z którą też ja się borykam z kolei w Polsce, właśnie te papiery. Te karty porodowe. No wiadomo, też były papiery w Australii, ale chyba nie w takim stopniu, jak
No.
tutaj. Na pewno nie w takim stopniu. Tu
To
jest
by na
jednak
pewno
jeszcze.
ułatwiło sprawę, jakby tego było troszkę mniej, tak? Żeby położna miała trochę mniej roboty takiej tej papierowej, a więcej mogła działać z kobietą.
Tak. No i tak samo właśnie to nastawienie jeszcze położnych do duli, nie? Bo wydaje mi się, że dule w ogóle bardzo są otwarte na położne, a położne niekoniecznie. Oczywiście nie wszystkie, bo nie będę tutaj uogólniać, ale jest wiele położnych, które po prostu zamiast tak jakby być wdzięcznym za tą pomoc, bo no w jakiś sposób dula je odciąża, tak? No to właśnie kładą kłody pod nogi. Też się z taką sytuacją niestety zdarzyłam wręcz.
No, wydaje
Więc,
mi się, że to
więc.
też jest pewna nieznajomość tematu.
Tak.
Po co jest dula i co ma robić i w czym jest faktycznie pomocna. Ale to też myślę, że ulega zmianie i będzie ulegać zmianom. Dobrze, Asiu, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Super się
Dziękuję
rozmawiało.
również.
Dziękujemy bardzo za
Dziękuję za zaproszenie.
informacje i mam nadzieję, że jeszcze nam się uda porozmawiać.
Mam nadzieję.
Dobra, to
Dziękuję ślicznie.
dziękujemy.